co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie w sporcie i o sporcie w prawie. Tak sobie myślę, że współcześnie sport osiąga niezwykłe wyniki. W sporcie sportowcy osiągają niezwykłe wyniki. I też technologicznie się zmienia ten sport. Sport też może być świetnym interesem, biznesem. I tak się na pewno dzieje. Dlatego prawo zapewne z tych powodów się do sportu dostosowało. I o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. Jak działa prawo w sporcie? Do udziału w audycji zaprosiłam pana Krzysztofa Bąka, radcę prawnego. Witam.
Dzień dobry.
Myślę, że pan mecenas będzie bardzo właściwą osobą w tym momencie i na ten temat do rozmowy, ponieważ jest pan również radcą prawnym Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej, a także aktywnym sędzią piłki ręcznej.
Tak, mam przyjemność już od 15 lat prowadzić zawody na szczeblu centralnym dotyczące rozgrywek piłki ręcznej, w tym ostatnio finał Mistrzostw Polski pomiędzy klubami Wisła Płock i Vive Tauron Kielce, więc już tak na dosyć poważnym poziomie.
Na poważnym poziomie. My też dzisiaj na poważnym poziomie będziemy rozmawiać, a zaczniemy od definicji, bo zwykle tak chcemy wyjaśniać. No, czym jest to prawo w sporcie?
Jest to dziedzina prawa, która jest określana jako prawo sportowe. Jest ona niezwykle ciekawa z tego względu, że łączy elementy z wielu dziedzin prawa i jest określana jako taki właśnie zbiór przepisów, które w sposób kompleksowy opisują sposób uprawiania sportu, wszelkie dziedziny dotyczące i około uprawiania sportu. Jak wiemy, mamy takie trzy takie filary dotyczące przepisów, czyli mamy przepisy karne, mamy przepisy cywilne i mamy przepisy administracyjne. I prawo sportowe jest na tyle ciekawe, że ono łączy elementy z każdej z tych dziedzin. Ponieważ weźmiemy elementy z prawa cywilnego, to mamy kontrakty zawodnicze, mamy umowy na przykład o współpracy klubów ze sobą, z samorządami, które mają ten wymiar cywilny. Jeżeli chodzi o kwestie administracyjne, to mamy chociażby to, że kluby sportowe mogą się ubiegać o dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, których jest zadaniem własnym to, że mają wspomagać te kluby właśnie lokalne. Czy też na przykład stypendia dla najbardziej utalentowanych zawodników, które też samorządy przyznają. Czyli tu mamy też ten aspekt administracyjny, chociażby też decyzje w zakresie bezpieczeństwa imprezy masowej. Czyli tutaj też ten aspekt administracyjny. I mamy też ten aspekt karny, czyli cały szereg przepisów i określonych w ustawie o sporcie i w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli na przykład ustawianie wyników meczów, doping, co jest po prostu
karygodne.
Karygodne, to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. A czy tych jest rozbudowany, jeżeli chodzi o zbiory przepisów. Mamy oddzielny organ, który się zajmuje właśnie wykrywaniem dopingu i powiem też tak z doświadczenia, że niejednokrotnie byliśmy świadkami jako sędziowie kontroli antydopingowej, tak, na zawodach na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o piłkę ręczną.
No przyznam się, że przygotowując się do dzisiejszej audycji, przeczytałam ustawę o sporcie. Bardzo ciekawa lektura i przyznam się, że troszeczkę byłam zaskoczona, że w ogóle taka ustawa jest, składająca się z kilkunastu artykułów. No, tych przypisów i zmian tam, to już sobie podarowałam to na końcu, ale no rzeczywiście bardzo ciekawa lektura i dużo notatek sobie zrobiłam i mam nadzieję, że tutaj na podstawie tych notatek...
Oczywiście. A to pani redaktor jeszcze jest, to jest taki fundament, to jest podstawa, czyli ustawa o sporcie to jest taki fundament, na którym bazujemy.
Ale jeszcze inne ustawy dotyczące sportu.
Tak, ale jeszcze taka jest specyfika prawa sportowego dotyczące tego, że mamy fundament, czyli ustawę o sporcie, ale też mamy szereg przepisów, które każda ze związków sportowych jako stowarzyszenie może sobie wewnątrz swojej struktury organizować.
Czyli ja przystępując do jakiegoś związku sportowego, godzę się na działanie tych
dokładnie.
Przepisów.
Musi się pani godzić na to i na przykład będziemy też może później rozmawiali na temat orzecznictwa w sporcie, czyli też jak funkcjonuje, to na przykładzie Związku Piłki Ręcznej w Polsce mogę powiedzieć, że takie orzecznictwo wewnątrz związkowe jest, że funkcjonuje komisja dyscyplinarna. Od tych orzeczeń komisji jest odwołanie do komisji odwoławczej i później dopiero do Trybunału przy PKOL-u. Więc my wstępując do związku któregokolwiek, tak jakby przyjmujemy całe prawodawstwo, które ten związek ustanowił, które oczywiście musi być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, ale też musimy pamiętać, że związek wewnątrz siebie może robić takie przepisy, które nas wprost obowiązują.
To powiedzmy, co reguluje ustawa o sporcie?
Ustawa o sporcie, tak, czyli po pierwsze nam wskazuje, co mamy, co rozumiemy przez pojęcie sportu, tak?
Czyli sensu stricto i sensu largo możemy
tak,
powiedzieć.
Tak, czyli sportem są wszelkie formy aktywności fizyczne, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Ustawa to jest taka ogólna definicja, co uważamy za sport i tu trzeba zwrócić na tę uwagę na współzawodnictwo, tak, poprawienie kondycji fizycznej, psychicznej. Czyli generalnie określa nam, jakie aspekty życia nasze będziemy traktowali jako sport.
Przy czym chyba nie wyczytałam w ustawie, że żeby ustawa różnicowała sport amatorski od zawodowego.
Status zawodników amatorów i sportowców zawodowych regulują przepisy wewnętrzne, związkowe, na przykład też w zależności od którego roku życia, w zależności od tego, czy są to zawodnicy kontraktowi, czyli tacy, którzy już mają podpisane kontrakty, czy są to zawodnicy amatorzy, czyli nawet występujący w rozgrywkach centralnych, ale bez podpisanych kontraktów, nie w sposób zarobkowy, tylko tak powiedzmy sobie niezawodowo, hobbystycznie. I to regulują bardziej te przepisy wewnętrzne.
No i tutaj wątek.
Właśnie, w dalszej części ustawa nam wskazuje, co rozumiemy przez kluby sportowe i w jakich formach one mogą działać. I myślę, że tu jest bardzo ciekawa dziedzina dla każdego, kto by chciał na przykład klub sportowy sobie założyć, bo tych form jest sporo. Od najbardziej takich zorganizowanych, czyli spółek akcyjnych, tak, czy spółek z o.o., bo ustawa nam mówi o tym, że osobowość prawną taki klub powinien mieć.
Czyli klub jest osobą prawną, tak, według prawa, tak?
Tak. Tak. Może też działać w różnych innych formach. Na przykład może działać też w formie stowarzyszenia, w formie fundacji, w formie spółdzielni. I ustawa nam wskazuje taką specyficzną formę, jaką jest uczniowski klub sportowy. Czyli to jest taki, on działa jak stowarzyszenie, tylko że nie wpisuje się do KRS-u, lecz zgłasza się do starostwa powiatowego. No i to jest zupełnie to jakby inna forma, aczkolwiek działająca jak stowarzyszenie.
Tak, no i w uczniowskim klubie sportowym członkami mogą być nauczyciele, wychowawcy i uczniowie, nie tylko.
Jest, tak.
Ja tutaj może tak zachęcę słuchaczy do ewentualnego zadawania pytań, jeśli mają ciekawość albo ochotę. 324 22 55 i 801 327 462, bo być może słuchają nas sportowcy albo osoby, które grają w jakichś klubach, mają jakieś wątpliwości, czy grają, działają sportowo w jakichś klubach, to zachęcamy. Zasady organizowania i uprawiania sportu też ściśle są określone w tej ustawie. Na pewno musi być kilka ściśle wypełnionych warunków.
Tak, jest to wprost wskazane w ustawie o sporcie. Dotyczy tego, kiedy kluby sportowe mogą tworzyć związki sportowe, kiedy te związki sportowe mogą żeby, jakie warunki muszą być spełnione, żeby powstał taki związek sportowy, tak? Musi on mieć zgodę ministra.
Bo nadzorującym jest minister sportu, wszystkich organizacji sportowych.
Tak. Kiedy, że taki związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, że może on działać tylko w jednym sporcie, tak? Choć minister może zezwolić na to, żeby związek sportowy działał w kilku sportach, ale najczęściej się robi tak, że związek sportowy jeden...
Czyli mamy Polski Związek Piłki Nożnej, na przykład Polski Związek Tenisowy, Polski Związek Piłki Ręcznej, tak?
Ze względu na to, że skrót był trochę taki niefortunny, to jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce, bo...
A, przepraszam.
Historycznie to... skrót by był PZPN, więc nie mógł być taki Polski Związek Piłki Ręcznej. Nie mógł to się... Dlatego jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Ustawa też kształtuje taki obowiązek dotyczący, kiedy rozgrywki mają charakter ligi zawodowej, a kiedy mają charakter tak prowadzonej przez związek. I ustawa też określa wprost, kiedy musi taka liga zawodowa powstać. I może to tak dla słuchaczy wskazując, że tych lig zawodowych już trochę powstało u nas w Polsce. Jest w siatkówce, w koszykówce, w piłce ręcznej i na pewno w żużlu.
Ta liga zawodowa polega na czym?
Cechuje się tym, że właśnie kluby muszą działać w formie spółek akcyjnych, czyli to już musi być ta pełna księgowość, pełna przejrzystość, to już taka profesjonalna musi być, profesjonalny twór. I w momencie, gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych działa już w formie spółek akcyjnych, Polski Związek Sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową. Taka liga zawodowa to jest tak jakby oddzielny podmiot, któremu związek sportowy przekazuje możliwość organizacji zawodów sportowych. I na przykład w piłce ręcznej, która jest mi najbliższa, więc przepraszam Państwa od razu, że się będę odnosił tutaj do niej. Taki twór jak Superliga, PGNiG Superliga powstał 2 lata temu i funkcjonuje. Jest to aktualnie jeszcze młody twór profesjonalizujący piłkę ręczną, ale tu jak najbardziej jest skorzystane z tego, że jednak rozgrywki profesjonalne przyciągają sponsorów i przyciągają pieniądze.
No i zawodnicy też pewnie chętnie grają w takiej lidze zawodowej, gdyż są tam pracownikami tej ligi zawodowej jako zawodnicy, tak?
Różne formy są.
Proszę wyjaśnić.
Tak nie
czy na etat pełny, czy na...
No właśnie, bardzo często zawodnicy są proszeni o to, żeby jednak zakładali działalność gospodarczą. I wtedy oni funkcjonują jako jednoosobowe działalności gospodarcze i wypełniają kontrakt z klubem, czyli nie są pracownikami, ani nie są zatrudniani, tylko jest kontrakt podpisywany pomiędzy klubem a zawodnikiem, gdzie jest to pewnie wygodne, może tak, nie ze strony zawodnika.
Bo zawodnik pewnie też musi mieć księgową jakąś.
Tak, musi mieć księgową, musi mieć podatki opłacą, tak i tak dalej.
No tak.
Tak, musi
i mieć... składki płacić samodzielnie i tak dalej.
Więc
tak?
Tutaj jest, i tu wchodzi w rachubę ten aspekt cywilny, o którym mówiłem, ponieważ tu łączy klub z zawodnikiem umowa. Tak? Im bardziej mamy to precyzyjnie określone obowiązki, uprawnienia, możliwości rozwiązania kontraktu, możliwości przejścia w trakcie rozgrywek do innego klubu,
warto skorzystać z pomocy prawnika,
tak,
wtedy, jak jest młody zawodnik, czy nie, jeszcze taki niedoświadczony, to jeśli nas słucha, to warto się przyjrzeć takiej umowie, prawda?
Tak,
żeby ten kontrakt był
tak
korzystny.
Zdecydowanie tak. Żeby na przykład nie było przypadku, że zawodnik jest gdzieś uwiązany w klubie, który ani on go już tak naprawdę nie chce, ani klub nie chce, zawodnik nie chce grać w tym klubie, klub nie chce go wypuścić.
A klub na przykład nie rokuje albo coś,
niewolnika,
tak?
Nie ma pracownika i no tak, warto mieć takie zapisy, które gdzieś tam furtki zostawiają na to, żeby na przykład rozwiązać kontrakt.
Ale to mówimy tutaj tak, jesteśmy bliżej gier zespołowych, tak jakoś nam się kojarzy, tak?
Tak.
A co z takimi zawodnikami, którzy uprawiają, no powiedzmy, no nie wiem, jakieś dyscypliny lekkoatletyczne?
Od razu tak. Pani redaktor, mówmy tak, że zachęcamy wszyscy jako tu aktywni ludzie do uprawiania sportu.
Tak.
Czyli od razu mówimy, że To znaczy tak, prawo jest wszędzie. To już od razu powiem, że nawet jeżeli ktoś zakłada wygodne trampki i idzie sobie pobiegać,
to na, co on robi?
Na stadion, to no. Na przykład jest regulamin dotyczący korzystania
ze
z
stadionu,
obiektów.
Tak.
Czyli już wchodzimy w jakąś formę przepisów.
Umawiamy się na coś, a umowa coś, jest
tak,
rzeczą
i to
prawną.
Jest tak jakby umowa, my to akceptujemy przez samo wejście na stadion, tak? Czyli per facta concludenta. My nie musimy nic podpisywać, nie musimy się zgadzać na to, że czy jakąś umowę podpisywać, wchodząc na stadion akceptujemy regulamin.
Czyli na przykład odpowiednie obuwie mamy, odpowiedni strój, odpowiednio się tam zachowujemy, nie śmiecimy
na
i tak dalej.
Zachęcamy do aktywności i też mówimy od razu, że nie trzeba do żadnego związku należeć. Jeżeli się chce pójść, pobiegać albo pójść sobie pograć w tenisa, to... Tylko tak jakby wskazując, że te regulacje prawne, niestety one nas wszędzie dopadną, bo nawet nas dopadną w lesie, biegnąc,
jak uprawiam jogging w lesie, to też tam mnie prawo jakoś...
Oczywiście,
tak?
Że tak.
A proszę
a
mi
na
powiedzieć,
przykład
jak...
nie można śmiecić, pani redaktor.
Aha, czyli jak
bo
mam...
można popełnić jakieś wykroczenie, aha, tak?
Czyli uwaga, biegacze, nie rzucamy pojemników po żelkach, ani tam...
Tak, czyli gdzieś tam te przepisy obowiązują. Ale tak, wracając. Czyli tak.
Ale to też prawo.
Nie musimy należeć do żadnego związku sportowego, jeżeli sobie chcemy jakiś sport uprawiać. Tak? W momencie, kiedy chcemy przynależeć, no to trzeba sprawdzić, czy na naszym terenie gdzieś działa jakiś związek sportowy, który akurat tą dziedziną się zajmuje. I jak najbardziej związek lekkoatletyczny to oczywiście i to prężnie działający na terenie lubuskiego, więc...
Osiągnięcia bardzo duże
bardzo
ma.
Tak, więc jeżeli chcemy przystąpić, myślę, że tam jako członkowie, nie znam statutu, więc od razu przepraszam, że tutaj, żebym jakieś głupoty nie strzelił, ale... Pewnie jako członkowie też się płaci składkę, więc pewnie taki związek chętnie by nową osobę przyjął, która by tam ewentualnie poszerzyła
Tak, w różnych kategoriach wiekowych można się realizować sportowo.
Tak,
no dobrze, to tak. Wiemy już, kto nadzoruje Polski Związek Sportowy, współzawodnictwo w lidze amatorskiej i zawodowej już omówiliśmy. W sensie takim largo.
Tak.
Współzawodnictwo.
No to właśnie pani redaktor, tutaj co wspominałem, że w sensie zawodowym, czyli te ligi zawodowe, tak?
Tak.
Bo te rozgrywki, które nie funkcjonują w formie tej ligi zawodowej, no one są traktowane jako takie amatorskie.
Półamatorskie. I tam powiedzmy możemy sobie mówić tylko o wynikach, o jakichś takich własnych rekordach.
To znaczy inaczej, one są też prowadzone i tak było na przykład w Związku Piłki Ręcznej w Polsce dotychczas, że były prowadzone przez związek i on organizował o Mistrzostwo Polski, tak? Czyli to ci zawodnicy byli jak najbardziej sprofesjonalizowani. Oni już zajmowali się stricte tym, czyli nie chodzili do pracy, a po południami sobie też trenowali i tak dalej, ale profesjonalizacja taka stricte z ligą zawodową powstała dopiero 2 lata temu.
Ale jak na przykład jest Lubuska Liga Biegowa, bo wiem, że taka jest, pan zapewne też wie, i to jest amatorsko, tam sobie, prawda, biegamy w różnych biegach, zbieramy punkty. To jest taka umowa między organizatorami tej ligi, a miłośnikami uprawiania dolnego sportu.
A co można wygrać w takiej lidze?
Pewnie jakiś puchar.
Pewnie jakiś lubuski, prawda?
Więc tak, myślę, że można to nie dyplom dostać, uścisk ręki prezesa, także to
tak, więc to myślę, że to forma po prostu tak, zrzeszenia się ludzi, którzy razem tam jakąś pasję wspólną grają.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o prawie sportowym. W studiu Krzysztof Bąk, radca prawny Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej i też sędzia piłki ręcznej.
Piłki ręcznej.
Na bardzo wysokim poziomie mistrzowskim. O wspieraniu sportu przez organy władzy. Teraz bardzo bym pani mecenasie poprosiła.
Ustawa o sporcie. Zresztą słuchacze pewnie jak interesują się takim życiem samorządowym, to zauważyli, że praktycznie w każdej gminie przyznawane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, czy też nie tylko młodzieży, ale dla uzdolnionych sportowców, ogólnie mówiąc. Wynika to też między innymi z ustawy o sporcie, która mówi o tym, że tworzenie warunków, tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Czyli wprost, tak na ludzkie, z prawniczego na normalny język, czyli gmina musi to zrobić, tak? Czyli musi tworzyć warunki także organizacyjne na to, żeby mieszkańcy mogli
uprawiać sport.
W dalszej części mówi o tym też i myślę, że gminy to robią i to na wiele sposobów, ale ustawa uszczegółowia, że klub sportowy działający w obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, czyli danej gminy, powiatu, województwa, nie działający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały. I to się dzieje co roku. Gminy ogłaszają, jaką pulę przyznają pieniędzy. Kluby się zgłaszają, tak, jest to dzielone. Pewnie podejrzewam, że wśród działaczy, bo proszę mi wierzyć, prowadzenie takiego klubu sportowego to jest ogrom pracy, to jest naprawdę taka katorżnica praca, gdzie płacy nie ma właśnie tak za dużej i pełno jest wysiłku i wymogów, to pewnie są kontrowersje co do dzielenia, ale jakoś te pieniądze trzeba podzielić, tak? Więc tutaj pewnie gminy, mając jakieś tam swoje algorytmy przeliczeniowe, przyznają te dotacje na prowadzenie takich działań.
No tak, no i wtedy na przykład ci, którzy uprawiają piłkę ręczną, uważają, że to jest najpiękniejszy i najlepszy sport na świecie, no ale łyżwiarstwo figurowe też i pływanie też jest
Dokładnie, taką dyscypliną
pożyteczną.
Więc tak jak mówię, no ciężko, na pewno ciężko jest to tak podzielić, żeby wszyscy byli zadowoleni, zresztą chyba to jest
W ostatnim czasie bardzo dużo jest różnych imprez sportowych adresowanych do amatorów.
Tak.
Ja rozmawiałam z panią Małgorzatą Szymańczyk, prezeską Stowarzyszenia Biegam Pomagam, który jest organizatorem półmaratonu zielonogórskiego. I zapytałam o to, w jaki sposób taki organizator wielkiej imprezy przygotowuje się do realizacji, biorąc pod uwagę wymagania związane z ustawą o sporcie. Posłuchajmy. Jako organizatorka dużej imprezy sportowej, na co musi pani zwrócić uwagę, jeśli chodzi o aspekty prawne?
Przede wszystkim, co jest najważniejsze, to są kwestie zabezpieczenia takiej imprezy. Mam tu na myśli służby mundurowe, policję, ponieważ impreza odbywa się w ruchu miejskim, no to też zawsze należy mieć przygotowaną tak zwaną tymczasową organizację ruchu. Wszelkie szczegóły domawia się zarówno z Komendą Policji, jak i z Urzędem Miasta, to są wszelkie zgody, które musimy uzyskać. No i też należy się odpowiednio wcześniej do tego zabrać, dlatego że ten czas urzędowy na zatwierdzenie wszelkiej dokumentacji jest jaki jest, więc pamiętajmy, dużo wcześniej składamy wszelką dokumentację. Są to plany zabezpieczenia ruchu, oczywiście przygotowywane przez odpowiednie osoby z uprawnieniami do wydawania takich dokumentów. Drugą kwestią to jest zabezpieczenie medyczne. Nie możemy zapominać o tym, że to są duże imprezy i jeden lekarz czy jedna karetka na imprezę z 1000 uczestników zwyczajnie nie wystarczy. My mamy doświadczenie po tylu latach i wiemy, jak to wygląda. To nie są jakieś bardzo duże problemy zdrowotne, natomiast kwestie zasłabnięć, tego, że niektórzy biegacze nieodpowiednio się nawadniają w trakcie biegu, dochodzi do tych odwodnień, zwłaszcza jeżeli mamy wysoką temperaturę. I to są takie drobne rzeczy, ale w momencie, kiedy jednej osobie pomagamy, inni też mogą tej pomocy oczekiwać. Także pamiętajmy, aby dobrze zabezpieczać, aby była odpowiednia ilość służb medycznych, no i aby odpowiednie ulice były pozabezpieczane, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że na ważnym skrzyżowaniu, nie daj Boże, ktoś z nadprzeciwka nadjeżdża, a tutaj biegnie biegacz.
Co z odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku?
Każdy biegacz, który bierze udział w imprezie, to jest bardzo ważne, podpisuje oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność. My jako organizator nie jesteśmy w stanie zagwarantować, sprawdzić, że dana osoba jest w 100% zdrowa, więc to już jest kwestia indywidualna osoby, która się zapisuje, aby wystartować na tyle świadomie, że wiem, że mogę ten dystans pokonać. My ze swojej strony możemy jedynie zapewnić bezpieczeństwo medyczne, czyli wiemy, że jeżeli nie daj Boże coś złego się wydarzy, to jesteśmy w stanie zareagować na to. Wcześniej także zawsze informujemy i pogotowie, i szpital, że taka impreza się odbywa. Prosimy o większą czujność, aby byli przygotowani na takie sytuacje, które mogą się w trakcie biegu wydarzyć, czyli właśnie zasłabnięcia, skręcenia. Różnie bywa. Na szczęście od Pukaś do tej pory nie mieliśmy żadnej tragicznej sytuacji, ale wiem, że takie rzeczy się dzieją, więc trzeba być zawsze przygotowanym.
To rozumiem, że przestudiowała pani razem ze współorganizatorami półmaratonu zielonogórskiego ustawy o sporcie.
Jak najbardziej. Należy być przygotowanym pod każdym względem, także pod względem ustawy.
No i myślę, że taki wniosek z tej rozmowy jest oczywisty. Trzeba się dobrze przygotować. No,
Trzeba się dobrze przygotowywać.
Tak, trzeba się dobrze przygotowywać i znać regulaminy, prawo, bo przy tego rodzaju imprezach sportowych, no zwykle ta odpowiedzialność za wszystko
na organizatorze. I to tak jakby też potwierdza to, co wcześniej powiedziałem, że jest to ogrom pracy. No naprawdę tutaj już...
Tak, już pewnie w styczniu trzeba zacząć, żeby się wszystko do października udało.
Tu kilka bardzo fajnych elementów było poruszonych, tak? Wprost było wskazane znowu te połączenie tego prawa sportowego z prawem administracyjnym, tak? Czyli zgody, ruch drogowy, to wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy, tak? Czyli współpraca z organami rządowymi, też policja, tak? Czy też samorządowymi. Kwestia ubezpieczenia, tak? Czyli to, że każdy biegacz podpisuje, że biegnie na własną odpowiedzialność. No i tu trzeba trochę ubolewać, że szkoda, że nie ma takiego obowiązku, żeby ci biegacze może przedstawili jakieś badania lekarskie,
jednak,
tak? Żeby
tak?
jednak był ten... No, często się nie zdarza, aczkolwiek kilka już tragedii się wydarzyło, prawda, w czasie tego biegu. Wiadomo, że takie zaświadczenie lekarskie też nie da nam 100% pewności, że ta osoba, nic jej się nie stanie w trakcie takiego na przykład biegu. Aczkolwiek no, dawałoby tą dużo większą pewność, zwłaszcza, że... Też nie wiadomo, czy ludzie są ubezpieczeni na przykład w trakcie takiego biegu. Bo...
No właśnie chciałam zapytać, czy jeżeli tu, bo zwykle takie imprezy są ubezpieczone, ale to może jeszcze ewentualnie dobrze jest mieć własną jakąś
własne ubezpieczenie,
policję.
Bo proszę zwrócić uwagę, że ustawa o sporcie mówi o tym, że zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowany przez związek sportowy musi być obowiązkowo ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków, tak? I ten obowiązek spoczywa na klubie. On, dopuszczając zawodnika do rozgrywek, musi go ubezpieczyć. Oczywiście też ten zawodnik musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie o tym, że jego stan zdrowia pozwala. W takim sporcie, mówimy stricte amatorskim, no to nie mamy ani tej pewności, że ktoś jest ubezpieczony od takich nieszczęśliwych wypadków, ani to, że jego stan zdrowia pozwala, ponieważ jak pani redaktor pewnie wie z doświadczenia, każdy mężczyzna jest najzdrowszy na świecie.
No wiadomo.
I ja też wiem o tym, że a zapędzić mężczyznę do lekarza to jest naprawdę problem. Nie, przepraszam tu wszystkich panów, którzy dbają i chodzą, ale tak uogólniając troszkę tak jest. Więc może tutaj przydałoby się trochę więcej regulacji prawnych dotyczących takiego stricte amatorskiego podejścia.
No tak, i ten organizator byłby bardziej pewny, że jest wszystko w porządku, a i może ten sportowiec bardziej by się zmobilizował do tego, żeby się zbadać na przykład, czy rzeczywiście jego wydolność organizmu jest odpowiednia do pokonania jakiegoś tam dystansu w przypadku tutaj zawodów biegowych. No to teraz tak, kolejna rzecz to bezpieczeństwo w sporcie, to tu opieramy się na zdroworozsądkowym podejściu do sprawy i na polisach ubezpieczeniowych, bo to jest istotne.
Tak.
I teraz drugi aspekt bezpieczeństwa, to już tam przechodzimy do uprawiania sportu bez brania udziału w masowych imprezach. Kto może prowadzić zajęcia sportowe?
To jest... Też ciekawa
jest
sprawa.
Jest w ustawie
o sporcie ujęte. Nie wiem, czy pani redaktor na pewno pamięta, jak następowało takie masowe otwarcie zawodów. Bodajże to było z 5-6 lat temu, kiedy i większy dostęp był do każdego zawodu.
Zawodu, tak. I znaczy, mówimy o zawodach nie sportowych, tylko o zawodach piekarz, tynkarz
tak,
i psycholog.
Ale między
tak.
innymi też to dotyczyło wówczas
trenerów.
Tak? I ustawa o sporcie mówi tak, że trenerem lub instruktorem sportu w sportach, o których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu i nie była skazana prawomocnym wyrokiem tutaj za czyny określone. Tak, czyli o tym mówi ustawa o sporcie. Ale związki sportowe... troszkę stwierdziły, że dopuszczenie trenerów takim ogólnym
takim otwarcia zawodowego, tak?
Wymaga jednak uszczegółowienia i tu w tym punkcie dotyczącym posiadania wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędne, no to tutaj wymagają, żeby taki trener jednak kurs jakiegoś sportu przeszedł, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład ja posiadam wiedzę z piłki ręcznej, powiedzmy, a chciałbym zostać instruktorem ping-ponga. Posiadam wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera. Ale co ja wiem o ping-pongu? No za dużo nie wiem. I dlatego tutaj...
Ale o rozgrzewce już by pan coś
wiedział.
Coś
bym wiedział o rozgrzewce, ale no o systemach gry albo o tym, jak trenować metodyce nauczania gry w ping-ponga, już bym za dużo nie wiedział. Dlatego związki sportowe wewnątrz tak jakby zmuszają trenerów do tego, żeby jednak tę wiedzę osiągali w tym, w tej dziedzinie. No, kursy na trenera i na szkoleniowca i kategorie
poszczególne. Czyli powiedzmy taka uwaga czy wskazówka dla naszych słuchaczy, że gdyby chcieli skorzystać z ćwiczeń w jakiejś sali, czy z trenerem, czy po prostu zobaczyć, czy ma jakieś dyplomy na ścianie.
Na przykład, tak? Między innymi.
Zapytać, jakie ma kwalifikacje. Wtedy będziemy pewni, że jesteśmy w dobrych rękach.
Oczywiście,
tak?
Że tak. To znaczy,
że pójdziemy na siłownię, to wiadomo, że ten człowiek, który tam jest, wie, do czego są poszczególne urządzenia i jak z nich korzystać. I
że cokolwiek miał do czynienia z kulturystyką.
I w ogóle sam coś ćwiczył.
No właśnie, tak.
Bo dobrze by było.
Zdroworozsądkowo zawsze i to zawsze trzeba ostrożnie, ale no zdecydowanie decydując się na zajęcia z indywidualnym trenerem, no wypadało, żeby to był trener od tego, co my chcemy
osiągnąć
i co trenować.
Czyli wiemy, że muszą być te kwalifikacje zawodowe, czy tu już możemy na tym etapie mówić o odpowiedzialności jakiejś dyscyplinarnej, jeśli coś się nie będzie dobrze działo w tej kwestii? Czy kiedy następuje odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów w sporcie? Co to są spory w sporcie?
Też musimy właśnie...
Czy o wynik meczu? Czy o niesłusznie podyktowany jakiś rzut?
Teraz
wolny?
Jako sędzia to teraz odniosę się do piłki ręcznej, że można wnosić protest na złamanie przepisów w trakcie meczu, tak? Czyli aczkolwiek interpretacja przepisu dokonana przez sędziego nie może być podstawą protestu. Czyli na przykład błąd kroków zawodnika. W piłce ręcznej może zawodnik zrobić 3 kroki. Wiadomo, że nikt tego nie liczy. Czasami zrobi 4. I nieodgwizdanie takiego błędu nie może skutkować protestem, ponieważ jest to indywidualna ocena dokonanego przez sędziego. Ale na przykład dopuszczenie do grania przez 2 minuty większej liczbie zawodników niż to wynika z przepisów skutkuje na przykład powtórzeniem meczu na koszt sędziów. To też między innymi wskazuje na koszt związku i na koszt sędziów, więc jakaś tutaj ta odpowiedzialność finansowa jest. W Superlidze już to już jest kwota niemała. Wskazując problemów prawnych związanych z działaniem w związku, tak w środku, że między uczestnikami, między członkami stowarzyszenia jest sporo. I to, bo ja tu pani redaktor nie wskazałem, to jeszcze wskażę, że jestem członkiem komisji odwoławczej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce i też, czyli my rozpatrujemy tak jakby w drugiej instancji to, co komisja dyscyplinarna rozpatruje w pierwszej, że tak powiem. I tych czynów, takich deliktów wewnątrz związkowych jest mnóstwo. Jest naprawdę dużo. Jest od na przykład takiego czynu jak nieprzyjechanie na kadrę narodową mimo wezwania, od nie do końca prawidłowego zachowywania się.
To czasami w mediach słyszymy, tak?
Tak, więc te czyny są. Niektórzy zawodnicy się dopuszczają kontrowersyjnych wypowiedzi, które też są na temat związku, na temat struktur, tak? No to też nie jest dopuszczane. Wówczas najczęściej z urzędu takie postępowanie jest wszczynane przez komisję dyscyplinarną. Od tego orzeczenia dana osoba może się odwołać do komisji odwoławczej i wówczas po komisji odwoławczej też jest dwutorowe, ponieważ można się odwołać z taką prośbą o kasację do zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, tu akurat o piłce ręcznej mówię, albo wystąpić wprost do Trybunału
Arbitrażowego tak?
Działającego przy PKOL.
Więc czyli ta droga jest długa i tam można dochodzić swoich...
Tak, i jest to, tak? Proszę zobaczyć, że to jest takie już nawet nie quasi-sądowe, tylko to już takie wprost orzecznicze, takie już praktycznie sądownictwo wprost sądowe. Wprost sportowe.
A czy na przykład zawodnik może wnieść jakiś protest czy pretensje do swojego trenera, że się nie rozwija na przykład ten zawodnik? Obiecał mu tam jakąś ligę super, coś tam, golden...
Najczęściej to chyba się kończą końcem współpracy takie konflikty. W ten sposób. sport jest też taką piękną dziedziną życia, że no, nic w nim nie jest pewnego, tak? I nawet położenie określonej kwoty, która ponoć by miała skutkować na przykład osiągnięciem mistrza Polski albo zdobyciem medalu, nie skutkuje, bo są mnóstwo różnych czynników, które sprawiają, że nie, bo tak jest. Tak samo nawet przeprowadzenie profesjonalnego treningu, takiego stricte profesjonalnego, gdy na przykład trener nie ma podejścia mentalnego do zawodnika, też prowadzi do tego, że on nie osiągnie tych
sukcesów. No, czyli moje pytanie nie jest takie całkiem bezzasadne.
Nie,
tak?
Jest jak najbardziej zasadne i dlatego tu kontrakt trzeba mieć dobrze podpisany, żeby móc się pożegnać w zgodzie albo mniej.
To ja jeszcze pana mecenasa zapytam o taką rzecz. No nie wiem, czy to akurat będzie zasadne, czy nie, ale często się mówi o sprzedaży zawodników, tak? Dokładnie się to tak nazywa. I jak słyszę coś takiego, to zaraz mi się otwiera taka klapka związana z handlem ludźmi, prawda? I tu w majestacie prawa następuje sprzedaż zawodnika z jednego klubu do drugiego. Czasami nazywają to transferem,
ale
najczęściej tak... sprzedaż to jest. No, czy w ogóle można używać takiego sformułowania?
To jest nieszczęśliwe sformułowanie.
No, chyba przepisy, bardzo nieszczęśliwe.
Przepisy transferowe, to jednak zdecydowanie trzymajmy się tej nomenklatury.
Tam, że zawodnik kosztował ileś tam, no to jak na jakimś targu niewolników w dawnych czasach. No. Może nie niewolników, no bo to jednak sumy trochę...
Ale w aspekcie faktycznie, no jest to
prawda?
Takie niefortunne
takie. To ustawa o tym tam jakoś nie wspomina, no,
ustawa
ale...
nie wspomina, pozwala... przepisy wewnątrz jak najbardziej, tak? Czyli wewnątrz związkowe, dotyczące tego, kto, kiedy i na jakich zasadach może zostać przetransferowany.
Jest... No nie wiem, jak się zawodnicy z tym czują, jak są tak nazywani.
A to trzeba by było zawodników
zapytać. No właśnie, musiałabym sprawdzić to jakoś.
Jak, myślę, że
czy jak zostają jakieś ładne sumy, to chyba im jest wszystko jedno.
No, się podejrzewam.
Jak zwał, tak zwał. Niemniej niefortunne jest to sformułowanie takie powiedziane.
Muszę się z tym zgodzić, że tak. Ale to przepisy dotyczące możliwości transferowych, jakiego zawodnika, czy zawodnika amatora, czy zawodnika kontraktowego, dotyczące tego, w jakim wieku, czy ze zgodą rodziców, czy bez zgody rodziców, dotyczące tego, czy wewnątrz województwa, czy poza województwo młodocianych, dotyczące tego, czy zawodnik już występował daną liczbę meczów w danych rozgrywkach, czy może być przetransferowany do niższej ligi, czy do tej samej ligi, to wszystko przepisy wewnątrz związkowe regulują takie
no
zachowanie.
Dobrze, to może po prostu będą powściągliwi komentatorzy w języku, jeśli chodzi o używanie takiego sformułowania. Wynotowałam sobie odznaki wyróżnienia i nagrody pieniężne oraz inne związane z uprawianiem sportu.
Tak.
To myślę, że to jest kwestia zawodników zawodowych już, tak?
Ale,
sportowców zawodowych.
Ale też, tak jak tutaj wspominaliśmy, bo też jest kilka rodzajów tych stypendiów, czy też tych nagród, tak, bo i jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, finansować okresowe stypendia, tak, czyli i też minister przyznaje takie stypendia. Bardzo fajną tutaj rzeczą jest minister też...
Albo marszałek województwa też
tak,
może.
Tak, oczywiście również, że jeżeli chodzi o odznaki, nagrody, wyróżnienia, to i zawodnikom, trenerom, no to minister właściwy też ma takie możliwości do przyznawania. I tu bardzo fajna jest rzecz, która została wprowadzona. Myślę, że to z opowieści tylko znam oczywiście, bo mi wiek nie pozwala na to, żeby tak z życia, ale wiem, że często osoby, które nas reprezentowały na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywały tam medale gdzieś tam...
W zapomnieniu żyją, w biedzie i nędzy.
No
tak,
właśnie, więc tutaj jest świetna sprawa dotycząca właśnie ustawy o sporcie. To jest świadczenie dla reprezentantów Polski, czyli reprezentantom polskim, którzy na Igrzyskach Olimpijskich zdobyli chociażby jeden medal, ukończyła 40 lat i już nie jest czynnym zawodnikiem, przysługuje takie świadczenie miesięczne.
O to właśnie o
mówiąc,
to tutaj
nie,
chciałam, żeby...
Nie zaglądajmy tam do kieszeni, nie wiem.
Nie, to nie odchodzi, mówię, tylko że rzeczywiście czytamy historie znanych, kochanych dawniej sportowców, którzy zdobywali medale i mieliśmy wiele pięknych wzruszeń z powodu tych ich zwycięstw, a gdzieś tam, prawda, w biedzie żyją i nie mają
zapomnieniu. Więc tutaj faktycznie, no jednak tą królową takich rozgrywek wszelkich, no to jest Olimpiada.
Olimpiada,
tak?
Czyli jak mam medal olimpijski, to...
I to wprost jest jest tutaj, że świadczenie przysługuje osobie, która zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych i tu jest mowa o igrzyskach
olimpijskich. A już tam jakieś europejskie mistrzostwa to się nie kwalifikują. Nie,
na to stypendium akurat nie.
Wiem, ale no jakieś takie wsparcie
tak,
na przykład.
Tak, tak. Wiem, że jak najbardziej minister sportu wspiera medalistów i oni jak najbardziej stypendia otrzymują takie, które pozwalają pewnie na jakieś tam łatwiejsze życie, łatwiejsze tutaj uprawianie.
No trenowanie wymaga kosztów, to nie można temu zaprzeczyć, bo oprócz tego, że musi dany sportowiec odpowiednią dietę, mieć trenera, fizjoterapeutów, ubranie, sprzęt sportowy, bo zależy tam, co uprawia, bo jak jeździ na rowerze, no to sam rower, przepraszam, ale to jest koszt.
To jest koszt. I
tylko nie wiem wtedy, czy za z tego stypendium, czy on z własnej kieszeni musi, czy ten klub mu
obawiam
kupuje.
Obawiam się, że często też z własnej kieszeni. Mhm. Tutaj trochę tak z doświadczenia też wiem, że zawodnicy, ponieważ też ostatnio bliskim mojemu sercu się stał kickboxing, wiem z doświadczenia, że zawodnicy bardzo się starają o sponsorów, na własną rękę to muszą robić, muszą odkładać pieniądze, żeby móc występować w jakichś wydarzeniach rangi mistrzowskiej. Więc no to takie życie codzienne sportowca no nie jest łatwe, nie jest usłane koszulami.
No, ale to powiedzmy, no każdy sobie tam drogę wybiera, no,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak, to... tak, tak, jak najbardziej. I charakter sportowca to jest takie piękne, że przeciwdziała przeciwnościom, tak? Czyli idziemy naprzeciw fali, tak? Więc oni naprawdę i trenują, i starają się, żeby to spełniać tą swoją pasję i to co kochają najbardziej.
To na zakończenie jeszcze, panie mecenasie, kilka słów o dopingu.
O, i to jest naprawdę...
Spodobało się panu?
To jest naprawdę
czy trudny
szeroki,
temat.
Trudny temat. To, jak tak wszyscy wiemy, oczywiście to wprost w ustawie o sporcie przepisy mówią o tym, tak, że wiesz, kto zostanie złapany na dopingu i tak dalej, i jaki karą podlega. Też na przykład to świadczenie,
ale
o którym...
Ale tylko ten, co bierze, czy tylko ten, czy też również ten, co podaje?
Ten, co podaje również. I to świadczenie dla olimpijczyków, tam jest jeden z przesłanek, żeby nigdy nie był złapany na więcej niż 24 miesiące na stosowaniu właśnie dopingu. Niestety jest to taki rak, który toczy świat sportu. Chociażby po reprezentacji Rosji, teraz możemy spojrzeć, na jaką skalę to było robione. Tak. Wiem, że w Polsce bardzo prężnie działa instytucja, która jest właśnie dotycząca przeciwdziałania dopingowi i oni naprawdę są na tych rozgrywkach, więc myślę, że trzymają rękę na pulsie. Mhm.
No dobrze, to może na temat dopingu szerzej porozmawiamy przy innej okazji. A tymczasem zachęcamy do uprawiania sportu.
Bez dopingu.
Oczywiście. Bez dopingu. Chyba, że dopingu rodziny, najbliższych i przyjaciół.
To do tego też zachęcamy. To jest naprawdę wspaniałe, jak całe rodziny spędzają czas. Nie wiem, gdy jeden z nich występuje, czy w sporcie indywidualnym, czy zbiorowym, a cała reszta dopinguje. Świetna, świetna przygoda.
A jeśli chodzi o rozgrywki piłki ręcznej, to kiedy kolejne zawody?
Od września ruszamy.
Od września rusza ta liga, tak?
Od września ta centralna, ta Superliga. Mhm. A myślę, że zawody te nie mniejszą pasją się cechujące, czyli młodzieżowe, pewnie gdzieś tam w okolicach października.
No to prosimy śledzić kalendarze wydarzeń
sportowych.
Pewnie
zapraszamy jak najbardziej.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był radca prawny Krzysztof Bąk, radca Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej, a także sędzia piłki
dziękuję
ręcznej.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.